świat jest jakiś tak zaplątany i tyle jest tych różnych przypowiedni na temat losu świata, że może coś się z tego spełnić. Ale jaka nasza w tym rola? Co my mamy zrobić? Matka Boża groziła jeszcze w La Salette temu 150 lat i później Fatima bardzo nad Sodomą i Gomorą. Pan Bóg zdecydował zniszczyć to. I wtedy Abraham zaczął prosić. Targował się z Panem Bogiem. Bardzo piękna to rzecz, ten targ Pan Abrahama z Panem Bogiem. I wytargował, że jeśli znajdziesz 10 sprawiedliwych w tym mieście, to zachowasz to miasto. Ale się niestety się nie znalazło 10 sprawiedliwych i miasto zostało zniszczone. Otóż chodzi o to, żeby było w tym świecie jak najwięcej tych sprawiedliwych. Znaczy ludzi, którzy szczerze chcą, chociaż nie potrafią wszystkiego zrobić, bo kto z nas potrafi wszystko dobrze zrobić, ale którzy naprawdę szczerze chcą i zwracają się do Pana Boga, żeby było dobrze. Otóż naszą rolą wobec tych wszystkich, tej całej groźby, jaka jest nad światem, tej strasznej groźby zniszczenia środowiska ludzkiego, bo rzeczywiście taką książkę kiedyś czytałem, co się nazywało po angielsku Doomsday Book, Księga Sądnego Dnia. Prawie na każdej karcie tej książki, angielska książka jakiegoś Taylora, przetłumaczono po polsku, ale nie puszczono tego z powodu grozy tej książki zapewne. A może z powodu tego, że u nas robią mnóstwo rzeczy, o których ta książka mówi, że niszczy wszystko. A u nas to się robi z mieszkaniami różnymi, z innymi rzeczami. Tam nie puszczono, ale ja jakąś tam protekcją z ministerstwa to dostałem. Na każdej karcie widać koniec świata. To jest przeraźliwego, co ludzie robią z tym światem. Te wszystkie energie atomowe zatapiane w morzu, te jakieś te inne, które nic się nie da z tych resztek pozostałości, nie da się tego jednak uratować. To są straszne rzeczy. Co nas mamy robić? Na to mamy sumienia. Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Ja nie rozumiem świata, ja nie rozumiem Pana Boga, ja nie rozumiem obecności Bożej, nie rozumiem rządów Bożych nad światem. Nie rozumiem. Rozumiem tylko to, co ja mam robić. To ja wiem, co ja mam robić. Każdy z nas w sumieniu, jak się zastanowi nad tym, to wie, co ma robić. Powiedział kiedyś taki bardzo rozumny człowiek, malarz Jan Henryk Rosen, który we Lwowie malował Gwiazdę Romiańską, w Kalenbergu kaplicę. Bardzo ciekawe jest, w Castel Gandolfo, w kaplicy papieskiej, jak się do niej wchodzi, to tak, prosto na ścianie od wejścia nad ołtarzem jest Matka Boska Częstochowska, duży obraz. Na prawo jest obraz duży, taki fresk, to duży fresk przedstawiający obronę Częstochowej. Jest Kordecki z Monstrancją na wałach Częstochowej, jest Czarniecki z Szablą męczący, jest taka matka Polska, taka postać symboliczna i mapa. Ówczesna mapa wojen tych szwedzkich w Polsce, a na lewo na ścianie naprzeciwko jest obraz walki o Warszawę w 20 roku. Jest ksiądz Skorupka tam z krzyżem w ręku, z rozwianą stułą, tam gdzie zginął pod Radzyminem. A daleko jest taka panorama Warszawy. I Pius XI, który kazał to namalować Rozynowi wszystko, powiedział Rozynowi, że wiesz, z tego miejsca, gdzie Skorupka zginął, nie widać Warszawy. Ale to nie chodzi. Oczywiście dzisiaj przy tym polskim papieżu ludzie myślą, że to ten papież, który kazał to wszystko zrobić. Tymczasem to 50 lat temu, Pius XI, w 50 czy 51 roku sprowadził tego Rozynę i kazał. On urządził Castel Gandolfo i te kaplice. Otóż ten, że Jan Henryk Rozyn, którego dobrze znał, powiedział kiedyś, że jeżeli człowiek jest szczery, że trudniej być szczerym ze sobą samym. Ale jeżeli człowiek potrafi być szczerym ze sobą samym, to zawsze wie, co ma zrobić. I dlatego to jest sprawa sumienia właśnie. W sumieniu człowiek ma być szczerym ze samym ze sobą. Jeśli jest szczery, uczciwy względem siebie, to mu to sumienie powie. Jeżeli w czymś nie bardzo wie, no to się trzeba, żebyś pomodlił. Ewentualnie czasem trzeba już wprowadzić u kogoś mądrzejszego od siebie, bo taki też jeden mądry ksiądz mi kiedyś powiedział, że kto bierze siebie samego za doradcę swego, to ten bierze głupiego doradcę. Więc lepiej jest kogoś drugiego, bo zawsze ten drugi każdy sądzi wedle siebie i dlatego ja sobie sam doradzić do końca nie zawsze mogę. Dobrze jest kogoś się poradzić. Niekoniecznie trzeba zrobić tak, jak on radzi, ale potrzebny mi jest do mojego uświadomienia sobie wartości, potrzebny mi jest jakieś zdanie czyjeś, albo przynajmniej, jak to psychologowie mówią, zwerbalizowanie problemu, czyli w rozmowie z kimś wyrażenie tej sprawy, o co chodzi, w słowach. To może być zwerbalizowane wewnętrznie. Sam sobie mówię, ale to musi być w słowie. Dlatego dobrze jest wziąć papier, ołówek i napisać sobie pytanie i swoje myśli, bo wtedy ja lepiej zrozumiem to. Jeśli zwerbalizuję, to lepiej to rozumiem. A jeśli ja to zwerbalizuję w rozmowie z drugim, to jeszcze lepiej, z tym, że on mi może coś powiedzieć. Niekoniecznie ja go posłucham, ale on mi pomoże do tego, żebym ja zrozumiał w moim sumieniu, co mam zrobić. Dlatego bardzo jest dobrze mieć kogoś bliskiego, uczciwego, szczerego, który mi szczerze powie, bo jeżeli ja się gniewam o to, co on mi powie, no to do niczego. Muszę szczerze, uczciwie przyjąć do wiadomości, nie do wykonania, ale do wiadomości to, co on mi powie. To bardzo cenne, mieć kogoś takiego. Otóż nadzieja wymaga tego, ta nadzieja tej dziecięcej sprawiedliwej, że będzie uratowany, żebym ja był uczciwym. Im więcej ja będę uczciwy, tym więcej jest prawdopodobieństwa, że świat będzie uratowany, czy moja ojczyzna będzie uratowana. Jeżeli będzie więcej tych jaków, które będą uczciwe, im więcej nas będzie tych, którzy za zadanie sobie wezmą, główne zadanie życiowe, uczciwie, dobrze postępować, to tym prawdopodobniejsze jest, że Bóg, opatrzność Boża, uratuje, że Matka Boża będzie mogła nas osłonić przed sądem, przed karą Bożą. Zaproponowano mi też, żeby powiedzieć to, co czasem mówiłem na wędrówkach, zawsze o wartościach podzielnych i niepodzielnych. Co to znaczy? Jabłko jest podzielne, można je dzielić na 4 części i każdy jeszcze dostanie coś, co jest warte. A jeżeli podzielę jabłko na 100 części, to już jest bez wartości. Czyli, że wartości materialne, tak jabłko, jak i pieniądze, jak i pola, które mają miedzę i tak dalej, wszystkie wartości materialne są podzielne, a nie są oddzielne. Nie są doskonale oddzielne, bo można oddzielić parę osób, a nie można oddzielić tym wielu osób. I dlatego wartości materialne są powodem kłótni i nieporozumień między ludźmi. Bo każdy chce mieć całość, albo jak najwięcej przynajmniej. Stąd tyle kłótni w rodzinach przy testamentach, przy różnych podziałach rodzinnych. Bo to wszystko jest podzielne, a nie oddzielne. Natomiast wartości duchowe, jak prawda, jak piękno, jak dobro, to jest niepodzielne. Ale jest doskonale oddzielne, bo ja mogę całą prawdę, całe dobro, całe piękno jakieś dać dwom, trzem tysiącowi i każdy ma całe, a ja nic na tym nie tracę. Czyli wartości duchowe są niepodzielne, ale oddzielne. I dlatego wartości duchowe są podstawą do jedności, do wspólnoty między ludźmi, do zgody między ludźmi. Stąd dawanie komuś czegoś ma te dwie wartości, że on to będzie miał, a druga wartość, że on w sercu będzie miał to dobro, które ja mu przez to przekazuję, bo ta rzecz, którą daję, jest nośnikiem jakiegoś dobra wewnętrznego, duchowego. Także ważne jest, że ja komuś dam kwiatek. Dostałem przed chwilą taki kwiatek, bardzo ładny od kogoś. Oczywiście on mi widny zwiennie skończy się kiedyś, rozsypie się, ale ma wartość to, że ktoś mi to dał, bo w tym kwiatku jest serce tego, kogoś, kto mi to dał. Jak mąż przyniesie żonie kwiatek, a jak żona mężowi zrobi dobre kluski czy pierogi, to w tym jest nie chodzi o wartość tych pierogów, tylko o to, o te staranie, o to serce, które mnie. Dlatego to powiedzenie, że do serca męża trafia się przez jego żołądek, nie jest żartobliwe, to jest bardzo prawdziwe, bo tu nie chodzi o to, że się zaspokaja jego łakomstwo, tylko o to, że mu się okazuje serce przez to. Ta staranność, która w tym jest. To jest to ważne. To są te wartości niepodzielne, a oddzielne. I dlatego tak jest między przyjaciółmi, tak jest między znajomymi. Ta sprawa dawania innym, dawania ludziom serca, dawania ludziom życzliwości, przyjaźni. To ma ogromne znaczenie. I w tym znaczeniu było wczoraj w tej błogosławieństwie powiedziane, że szczęśliwi ci, którzy cenią małe, dobre rzeczy. Znaczy cenią to, że ja dostanę od kogoś kwiatek, że ja komuś dobre słowo powiem, że ja cenię szczęśliwe życie, ja cenię to, że ja do kogoś choćby zatelefonuję, do kogoś samotnego, smutnego, który jest opuszczony, odezwał się, ktoś się odezwał. I dla niego to jest wielka radość. Często ja nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, jak wielką radość robi komuś jakaś drobna, mała rzecz, którą ja mu wyświadczę. Dlatego trzeba cenić małe, dobre rzeczy. I otrzymywane, i dawane. Natomiast nie trzeba się przejmować zbytnio małymi, złymi rzeczami. Stłuk się talerzyk, a ktoś do mnie skrzywił, a ktoś nie uśmiechnął się, jak on do niego podszedł. Nie myśleć, że on zachciał, bo on mnie nie lubi i tak dalej, bo no, każdy ma prawo, że go coś bolało i że nie potrafi się wtedy uśmiechnąć. Albo że się spieszy i nie potrafi wtedy grzecznie odpowiedzieć, tylko odszczeknie troszeczkę. Nie trzeba się tymi małymi, niedobrymi rzeczami martwić. Trzeba mieć serce nastawione na dobroć. Na dobroć dającą i na dobroć znoszącą, czyli przyjmującą. I słyszałem takie badanie, że było małżeństwo, którzy się kłócili nieraz, milczeli do siebie, ona zawsze była taka, zaraz milkła. No i kiedyś tak coś zaszło takiego, że ona zamilkła. Zamilkła na długie dni. I wreszcie szuka, wreszcie on wrócił z pracy, zapalił świeczkę i chodzi po izbie szuka. Wreszcie jej ciekawość kobieca nie wytrzymała. Czego ty szukasz? A on mówi, zgasił świeczkę, stanął i mówi, szukałem twojego słowa. Oczywiście roześmiała się wtedy, prawda, i się wszystko rozładowało. Więc takie drobne, małe fortele też nieraz pomagają w tym, żeby rozładować jakąś napiętą sytuację. Dobroć. I to jest to, co mamy do zrobienia. To jest dobroć. Na co dzień dobroć. Tymi małymi rzeczami możemy, chciałbym powiedzieć, możemy zwyciężyć Pana Boga. Jeżeli będziemy w drobnych rzeczach czynić ciągle dobrze w sumieniu swoim, pilnując tego, żeby mieć dobre serce, to tym zwyciężymy Pana Boga. Pan udaje się zwyciężyć tylko miłością, tylko dobrocią. I wtedy możemy mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Im więcej ja zrobię dobrego, to tym więcej będzie dobrze. Ludzie, którzy liczą na opatrzność Bożą, znają dzieła opatrzności Bożej. Wiedzą, jak Pan Bóg wkracza w życie ludzkie, tak namacalnie wkracza w życie. I każdy z nas tego doznał. W drodze na naszą wędrówkę, nad samochodem, doznaliśmy też takiej opatrzności Bożej, bo ten samochód się popsuł, bo beznadziejnie. Już żeśmy mieli go zostawić, chyba z taksówką, żeby jechać dalej. Tymczasem akurat nie poszliśmy do starego księdza, on do kogoś. Wszystko całkiem przypadkowo. A modliliśmy się troszkę o to, żeby wszystko było dobrze. I całkiem niespodziewanie naprawiono nam to i wszystko było dobrze. I takich drobnych rzeczy, oczywiście mówimy to z zbieg okoliczności. Tylko te zbiegi okoliczności są czasem tak zdumiewające, że tak jakby się dotknęło rzeczywistości łaski Bożej. Czasem to są po prostu cuda. A co trzeba, żeby to zobaczyć, czy tego doznać? Trzeba i za tym oglądać. Trzeba Pana Boga przymusić. Czyli trzeba brać Pana Boga na serce. Bo jeżeli ja się modlę tylko na to, żeby odmówić pacierz, podklepać, to ja nie biorę Pana Boga na serio. Ja się modlę po to, żebyś nie potrzebował się spowiadać, żebyś nikt mi nie powiedział, że nie skrzyczą mnie za to i tak. Ale jeżeli ja biorę Pana Boga na serio, że On jest i że On jest dobry, że On jest Ojcem, to wtedy z całą pewnością mogę na Niego iść. I będę nieraz doznawał Jego opatrzności, gdy to będzie w jakimś krytycznym momencie bardzo potrzebne. Otóż trzeba brać Pana Boga na serio i trzeba robić małe, dobre rzeczy. I tym zwycięża się. Tym się zwycięża Boga, jeśli wolno nam to tak powiedzieć. I tym się zwycięża przez Boga nieprzyjaciół, nieprzyjaciela, tego złego ducha, który jest głównym nieprzyjacielem, który pobudza wszystkich innych nieprzyjaciół do działania, zwycięża się Bóg. I wtedy można mieć naprawdę nadzieję. Nadzieja nadprzyrodzona to jest nadzieja na Boga. Nie to, że ja potrafię, że ja będę umiał, że ja zdołam, tylko ta nadzieja, że chociaż ja jestem słaby, mały, biedny i głupi, to Pan, jeżeli będę oddany Bogu, to Pan Bóg mi da. To Pan Bóg pokaże się, że jest Ojcem. Amen.